Gość popołudniówki. Gość popołudniówki.
Polskie Radio 1030. Gościem popołudniówki jest pan Artur Kalbarczyk, doskonale znany Polonii Amerykańskiej ze swoich felietonów i komentarzy. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani.
Cieszę się, że udało nam się spotkać i że jeszcze pan odwiedził studio naszego radia przed wyjazdem do Kanady. Proszę powiedzieć, co najbardziej interesowało Polaków, którzy się z panem spotkali w ostatnich dniach tutaj w Stanach Zjednoczonych?
Tak. Wczoraj
w Chicago.
Tak, jest. No, myślę, te tematy, które ja poruszam na swoim kanale, sytuacja tak zwana geopolityczna całego świata, co się dzieje, dlaczego to się coś dzieje, gdzie jest sedno tego problemu, tak? Dlaczego to są... One szczególnie dotyczą te problemy Polski, bo wojna jest na Ukrainie, ma to duży efekt na nasz kraj, także wielu ludzi zadaje pytania właśnie w tym temacie, tak? Co się dzieje na świecie, o co chodzi, ja to staram się tłumaczyć na moim kanale.
No właśnie, no to wróćmy do tej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Kontrofensywa ukraińska, udana czy przegrana? Jakie są straty po stronie ukraińskiej i czy zgadza się pan z narracją głównych mediów w tym temacie?
No tak, jeśli chodzi o samą wojnę, na samą tą kontrofensywę, tak, bo chodzi o kontrofensywę. No wyraźnie po tych, ile tu mamy, to prawie już 2 tygodnie, jak ona się zaczęła, chyba 4 czerwca to była data, no wyraźnie ona się zatrzymała, tak, nawet już teraz znajdziemy to mainstream, nawet zaczyna się przyznawać, że faktycznie nie idzie to w tym kierunku, którym chcieli. Trudno nam powiedzieć, jakie były oczekiwania i dokładnie. Ja słyszałem różne opinie, tak, że miało to trwać nawet kilkanaście tygodni, kilka miesięcy, a nawet miało to trwać dosłownie kilka dni i mieli dotrzeć do tego Morza Azowskiego, odciąć Rosję od Krymu. Takie ogólny celem tej kontrofensywy było odcięcie Rosji od lądowy ten przesmyk, jak gdyby w stronę Krymu, no to wyraźnie nie zostało osiągnięte. Dosłownie armia ukraińska zdołała przejąć kilka wiosek i to w tak zwanej szarej strefie, czyli w sumie w miejscach, które nie były okupowane nawet przez Rosję. Także na ten moment wygląda, że cała kontrofensywa jest po prostu klapą. Po prostu jest porażką jedną wielką. No i teraz jeśli chodzi o straty ukraińskie, no to jest jak gdyby problem, bo są jak gdyby dwa światy. Jest jeden ten mainstreamowy, który nam podaje liczby, w sumie nam nie podaje nawet liczb, nie mówi nam nawet o jakich są stratach, jakie są straty, wtedy mamy stronę rosyjską, tak, i to, co ja mówię, są strony takie niezależne. W Stanach wielu ludzi to komentuje, którzy mają jak gdyby bezpośredni kontakt, czy to z Pentagonem, czy CIA, byli pracownicy tych instytucji, prowadzą swoje własne kanały. I oni nadają, tak? Oni mówią tu o tysiącach poległych żołnierzy armii ukraińskiej, mówią dosłownie o 12, 14, 15 tysięcy żołnierzy ukraińskich, których poległo w ostatnich 2 tygodniach. Mówią o setkach zniszczonych maszyn, czołgów i tak dalej. Także na ten moment obraz, jaki się wyłania, wygląda, że jest to jedna wielka porażka i mainstream się w sumie do tego zaczyna przyznawać. Tak. Także to jest porażka.
Jeśli Ukraina nie wejdzie do NATO, to jaka jest dla niej opcja?
No rozumiem, że mają dostać tak zwane gwarancje bezpieczeństwa od krajów NATO. Tak to mniej więcej weźmie. Nie wejdą do Ukrainy, bo w sumie nie mogą wejść do Ukrainy, do NATO. Tak? Ukraina nie wejdzie do NATO, bo nie może. Dlaczego nie może? Ponieważ proces wejścia do NATO w sumie jest dość skomplikowany. Jeden z wielkich warunków wejścia do NATO, trzeba mieć przede wszystkim uregulowane granice swojego państwa. Tego Ukraina nie ma. Że musieliby zmienić te wszystkie przepisy, które pozwalają takiej Ukrainie wejść do NATO i dopiero wtedy Ukraina mogłaby wejść do tego NATO. No i to się nie stanie. Biden już powiedział, że to się nie stanie. Opozycja była zbyt duża, nie tylko od Węgier, kilka innych krajów powiedziało, że po prostu to nie pozwolą na zmianę przepisów tak drastyczną. I w związku z tym najprawdopodobniej zostały im tylko gwarancje bezpieczeństwa. No teraz gwarancje bezpieczeństwa czemu? Co całej Ukrainie z Krymem, tak? Czyli de facto, jeżeli faktycznie NATO im da gwarancję bezpieczeństwa, znaczy to NATO będzie praktycznie w ciągłym konflikcie w tym momencie z Rosją, tak? To jest wiele pytań i na tych pytań w sumie my nie mamy odpowiedzi i tak naprawdę odpowiedzi zapewne usłyszymy w 11 lipca w Wilnie, jest szczyt w krajów NATO i tam będą te decyzje podejmowane co i jak. Na ten moment wyczytałem dzisiaj w kilku źródłach dzisiaj rado, że faktycznie te gwarancje bezpieczeństwa mają być coś na wzór Izraela, czyli stałe
izraelskie
bezpieczeństwo, tak, czyli dosłownie jedna wielka baza nazwijmy to strony NATO, bo tak to nazwę, na pewno armia ukraińska, ta co jeszcze by tam była, byłaby jak gdyby częścią jakiegoś tam paktu z NATO i oni by mieli jakieś te gwarancje, jakiś zapewne atak na tą armię ze strony wojsk rosyjskich by był znany zapewne atakiem na te NATO. Także, no, jak ja mówię, szczegóły bardzo trudno mi tutaj mówić, po prostu ich nie wiem, ja nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze wie, czy zna. Ale ogólnie to dla, nazwijmy to, mieszkańców rejonu tego, Europy, tej strony Europy, to w sumie nie są dobre wiadomości. Dlaczego? No bo w sumie wojna się nie kończy. Tak? I nie wiemy w sumie, kiedy się skończy. To może trwać 20 lat, może 10, 5, w zależności, tak? W pewnym momencie granice zawsze powinny być objęte jakimś traktatem. Ten traktat powinien być podpisany przez rząd Ukrainy z rządem Rosji, tak, między sobą, powinni się zgodzić co do granic, no i wygląda na to, że to się nie stanie, czyli będą jakby w ciągłej wojnie przez następne, nie wiadomo, trudno powiedzieć jak długo, tak, zapewne nowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych będą mogły to zmienić.
A właśnie, a wybory w Polsce, PiS czy PO, czy to, że tak powiem, ten sam pasztet, jeśli mogę powiedzieć tak brzydko, kolokwialnie?
No coś ciekawe, takie porównanie słyszałem już raz, że to jest pasztet z wieprzowiną, a drugi jest pasztet z wołowiną, także tak jest drobiowy. Jeden jest drobiowy i drugi jest drobiowy. No ja wychodzę z założenia, że różnic jako takich zbyt dużych nie ma między jedną a drugą, można powiedzieć, instytucją. Mniej więcej porównania są, bardzo mi się podobają te porównania, że dosłownie jedni chodzą w niedzielę raz w miesiącu, a inni chodzą raz na rok. I to jest taka różnica, właśnie wszystko jest to samo. Nie powiem, że w PiS-ie jest tam jakieś pewno podstawy, tak, te korzenie PiS-u są trochę inne i korzenie Platformy są inne, ale jeśli chodzi o politykę liderów tych dwóch ugrupowań, to jest praktycznie ta sama organizacja.
A jaka jest opcja, jaka jest alternatywa? Patrioci Polska, co to za ruch i partia?
No, Patrioci Polska to jest ruch ogólnopolski, który ma ambicje wystartować w tych wyborach. Tak? Staramy się być alternatywą dla obecnego systemu. Tak? No, trzeba realnie na to patrzeć, nie jesteśmy jedyną siłą polityczną w Polsce. W tej chwili to jest, aspiracje ma 5 różnych ugrupowań, pani wspomniała o PiS-ie i Platformie, jest jeszcze Konfederacja, tak, jest PSL, jest jeszcze Zjednoczona Lewica. No my próbujemy być tą szóstą siłą, która ma ambicje być, uczestniczyć w tej kampanii wyborczej, tak. No i tak, my chcemy być alternatywą dla tych ludzi, tak, my chcemy mieć swój własny głos w parlamencie, my chcemy podjąć się tego zadania, czy nam się uda, czy nie. Najbliższe kilka tygodni o tym pokażę nam.
Czy podoba się panu polityka PiS-u wobec uchodźców ukraińskich?
Czy mi się podoba, no, ja nie myślę, że to jest dobre słowo, podoba, tak, bo jakby nie było, 24 lutego zeszłym roku Rosja w sumie napadła na Ukrainę, spowodowało falę uchodźstwa, ci ludzie gdzieś musieli iść, tak, ci ludzie naprawdę uciekali przed bombami, tak. Także tutaj nie można mówić, że mi się podoba, czy nie podoba. Coś ciekawe, ja akurat byłem w tych dniach w Polsce, akurat widziałem tą całą falę, która szła. No i moim zdaniem Polska się zachowała dobrze. Polska się
bardzo dobrze
otworzyła swoje domy, pomogła tym ludziom, tak? Także to wszystko było bardzo prawidłowo rozebrane. Oczywiście takie szczegóły, tak, czy te faktycznie bilety za darmo powinno być tyle miesięcy, czy faktycznie te zasiłki, to są wszystko, nazwijmy to szczegóły, tak? Ale ogólny obraz, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że Polska się zachowała w odpowiednim sposób, dobrze, można by pod kątem historycznym, można powiedzieć, zrobiła bardzo dobry PR dla siebie. Tak? Tak,
zdecydowanie tak. Czy staniemy się jednym organizmem państwowym z Ukrainą?
No ja mam nadzieję, że nie. Wyraźnie polskie władze idą w tym kierunku, tak? Wyraźnie.
Niepokojące to jest.
Tak, a ja mam nadzieję, że nie. Co mnie bardzo martwi, że oni w sumie jak gdyby chowają tą dyskusję gdzieś tam pod dywan. Nie chcą jej w opinii publicznej jak gdyby
zawiesić.
Mówią gdzieś tam bocznymi kanałami jakiś pol Ukrainie, coś w tym stylu. O jakiś braku granic i tak dalej. Mówią o tych rzeczach, ale nie mówią tego jako oficjalne, jak gdyby ich polityka w tym kierunku. Także mnie to trochę martwi. No jest to zapewne powiązane z tym, co się będzie działo w Wilnie, tak? Czy faktycznie te gwarancje bezpieczeństwa zostaną dane Ukrainie, czy faktycznie wojska co niektórych krajów NATO, jak to powiedział dosłownie dwa tygodnie temu były szef NATO Rasmussen, że faktycznie wojska NATO mogą być na Ukrainie, czy te zapewne będą to polskie wojska, wejdą na tą Ukrainę. Także to ja nie myślę, że na ten moment mamy jednoznaczne odpowiedzi, tak? No, w każdym razie mam nadzieję, że to będzie częścią całej debaty, mam na myśli kampanii wyborczej. I ja mam nadzieję, że te tematy będą poruszone, tak? I ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że jestem absolutnym przeciwnikiem tego, żeby to było jedno państwo.
I jak ocenia pan sytuację Trumpa?
Jak oceniam? No, to też jest temat absolutnie rzeka, tak? Mówię o tym trzy lata, to ma w kilku minutach to streścić. No, można dwa takie dość drastycznie przeciw siebie poglądy pokazać. Jedno, że jest dosłownie bardzo, bardzo skomplikowana. Jakby nie było, ma bardzo dużo paragrafów, zarzutów i tak dalej. Normalny człowiek najprawdopodobniej jakby dostał tego rodzaju oskarżenia, skończyłby w więzieniu na wiele lat, 10 lat więzienia, nie wiadomo ile. Ale z drugiej strony, tak, trzeba powiedzieć, że to jest najbardziej w tej chwili popularny polityk w Stanach Zjednoczonych. Tak? Wyraźnie prowadzi w partii republikańskiej, najprawdopodobniej wygra te prawybory, nie ma nawet konkurencji. Jego słupki sięgają tam ponad 60%, DeSantis jest drugi, tam ledwo doskakuje do 20%, także tu jest absolutnie przepaść między jednym a drugim. Najprawdopodobniej dostanie tą nominację z partii republikańskiej i będzie walczył z Bidenem o prezydenturę. Tak? Także z jednej strony można powiedzieć, ma bardzo dużo kłopotów, walczą z nim, tak, walą po nim, a z drugiej strony można powiedzieć, że ten jego entuzjazm, charyzma przetrwała sprzed 4 lat do dnia dzisiejszego i jest tu wielkim, dużym faworytem i nadzieją dla wielu ludzi, że można powiedzieć na zmianę w Stanach Zjednoczonych na lepsze.
Kończąc naszą rozmowę dzisiejszą, kiedy kolejna pana wizyta w Stanach?
A nie wiem, to mogę tylko tyle powiedzieć, a mnie jestem tak bardzo mile zaskoczony, tak miłym przyjęciem przez wielu ludzi tutaj, tak?
To rozumiem, że frekwencja wczoraj...
Frekwencja była, wręcz ludzie stali, tak? Krzeseł zabrakło, a takie eventy, no nieczęsto ja nawet sam widzę, chociaż przyznam się, że już miałem sytuację, że faktycznie sale były pełne i ludzie musieli stać na korytarzach, żeby słuchać to, co ja mam do powiedzenia. No jestem pod wrażeniem, bardzo mile mnie to przyjęto. Ja naprawdę potem nie chciałbym wrócić, tylko fakt jest taki, że przymierzamy się do startu w wyborach i zbieramy całą ekipę w Polsce i ja będę niestety liderem tego ugrupowania i naprawdę będę zajęty w najbliższych wielu, wielu tygodniach. Trudno mi powiedzieć, czy się wybiorę tutaj jeszcze przed wyborami, czy nie. Wszystko w zależności od okoliczności. Zapewne, jeżeli mam być w debacie z panem Donaldem Tuskiem i Kaczyńskim, panem Kaczyńskim, a przyjechać do Chicago, to wybiorę jednak debatę z Kaczyńskim i Tuskiem. Także, ale po wyborach mam na celowniku, żeby tutaj wrócić i tak dalej.
Jak słuchacze, bo my w ogóle, rozumiem, nie byliśmy za bardzo poinformowani tutaj o pana przyjeździe i trochę mnie to dziwi, ale jeśli słuchacze chcieliby się z panem skontaktować, to oczywiście mogą, prawda, bo absolutnie. Pan ma swój kanał na YouTubie i regularne felietony i komentarze pan tam udziela. Natomiast na Facebooku rozumiem, że również mogą się z panem kontaktować.
Mamy tu całą grupę, nasze stowarzyszenie w Polsce o nazwie Polska Patriotyczna jest zarejestrowanym formalnie organizacją w Polsce. My mamy tutaj, nie wiem dokładnie liczbę ile, ale mamy bardzo dużo ludzi zarejestrowanych tutaj. Wspiera nas i finansowo nasze stowarzyszenie. Także absolutnie zapraszam na moje kanały. Najlepiej po prostu wsadzić w Google Kalbarczyk. Wyskakuje wam cała lista, czy to jest Facebook, czy YouTube, moje felietony, które regularnie słucha tu bardzo dużo ludzi w okolicach Indiany, Illinois, Wisconsin. Tak, także tego jest naprawdę dużo. Także łatwo mnie znaleźć i absolutnie zachęcam wszystkich do tego, żeby nie siedzieć i się przyglądać, tylko coś robić.
Coś robić, właśnie, o to chodzi. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był pan Artur Kalbarczyk. Dziękuję za rozmowę jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.